poza protokołem.
W sobotnie popołudnie witam Państwa Łukasz Kaźmierczak. Latem na naszej antenie nieco mniej publicystyka. Jeżeli jest ona obecna, to staramy się, żeby w formie znacznie lżejszej była przedstawiana. To nie znaczy, że nie ma w naszym studiu polityków, ale będziemy z nimi rozmawiać w zupełnie inny sposób niż do tej pory Państwa przyzwyczailiśmy. Dziś naszym gościem jest senator Koalicji Polskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Jan Filip Libicki.
Dzień dobry.
Witam Pana serdecznie. No, nie będę pana pytał ani o ostatnie senackie głosowania, ani o powrót Donalda Tuska do polityki.
Ani w ilu partiach byłem.
Tak, nic na ten temat, cisza zupełna. Zapytam na przykład w takim razie, skąd jest ten rozdźwięk. Jan Filip Libicki w życiu publicznym, ale prywatnie każdy mówi Filip.
A skąd jest ten rozdźwięk? To jest trudno powiedzieć, bo to kiedy ja się spotkałem pierwszy raz z tym rozdźwiękiem, to ja się spotkałem kiedy w 78 roku 1 września poszedłem do pierwszej klasy szkoły podstawowej w Rogalinie. Wtedy ona była Juliana Marchlewskiego, dzisiaj jest Edwarda Raczyńskiego. To też jest...
Prawidłowo, tak jak powinno być.
Że tak powiem, oznaka, jak się czasy zmieniły. I wtedy pani mnie wyczytała w dzienniku jako Jana, kiedy wszyscy do mnie mówili Filip. No to sobie pan redaktor wyobraża traumę siedmiolatka, który się nagle okazuje, że ma na imię inaczej niż wszyscy.
Że to ja jestem wzywany w tym momencie.
Tak jest, mniej więcej tak. No, ja bym powiedział tak, dlaczego wszyscy do mnie mówią Filip, to znaczy inaczej, dlaczego w rodzinie zaczęto do mnie mówić Filip, no to trzeba pytać o to moich rodziców. Czemu jestem Janem? Na pierwsze imię myślę, że z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że miałem wuja i ojca chrzestnego Jana. Zresztą tu trochę zahaczymy o politykę. W roku 2002 i mój ojciec wtedy z PiS-u startował na prezydenta Poznania i mój wuj wtedy z Samoobrony Jan Derengowski też startował na prezydenta miasta Poznania.
I to jest
pierwsze uzasadnienie. Drugie uzasadnienie jest takie, że wtedy moi rodzice mieszkali na ulicy Grunwaldzkiej i należeli do parafii świętego Jana Kantego. I ja te imieniny też obchodzę na 20 października.
Zazębia. To pewnie jeszcze w czasach, kiedy był tam słynny ksiądz...
Woźny, tak. Ksiądz Woźny umarł w 83 roku, a ja tam mieszkałem pierwsze swoje 2 lata życia, czyli 71 do 73.
I załapał się pan na bytność wśród kandydata na ołtarze.
Bo tak, ale ja go nie pamiętam już osobiście.
Ja też nie, chociaż też z tych okolic.
Ale wiem, że ta postać była w mojej rodzinie jakoś tam.
A czy to nie pobrzmiało też trochę taką historią większą? Jan, Filip to są królewskie imiona. Polska, Francja, Hiszpania. Tych historii sporo było w pańskiej rodzinie, pewnie od dzieciństwa.
Jak mówi pewien polityk, nie mam takiego wrażenia, żeby to się stąd brało, ale rzeczywiście historia była w moim życiu od dzieciństwa. Mój ojciec jest historykiem sztuki, mój brat jest historykiem sztuki, ale mój ojciec, poza tym, że z wykształcenia jest historykiem sztuki, to zawsze bardzo pasjonował się historią. Zresztą napisał ostatnio taką książkę dosyć grubą, Europa, najpiękniejsza opowieść. Myślę, że niektórzy słuchacze się może z nią zetknęli.
No, niektórzy prowadzący również.
Niektórzy prowadzący również, rozumiem, czyli jeden prowadzący, bo jeżeli chodzi o prowadzących, to mamy tutaj jednego. I w związku z tym to tak trochę naturalnie wynikło z tego, że ja poszedłem po ósmym liceum ogólnokształcącym w Poznaniu, które było bardziej biologiczno-chemiczne, bardziej matematyczno-fizyczne. Dzisiaj też takowe jest. Ja byłem w klasie o profilu ogólnym i poszedłem na historię. Było to dosyć oczywiste. Myślę, że jeszcze jedna rzecz na to się złożyła, że ja przynajmniej kiedyś, ale teraz chyba jeszcze też, mimo upływającego czasu, mam dosyć dobrą pamięć, jak ludzie do mnie mówią, ale ty masz dobrą pamięć, to ja zawsze mówię tak, ja mam kłopot z nogami, nie z pamięcią.
Pamięć historyka, no ale też w tym wszystkim jest kawał historii zaklętej w pańskie nazwisko i też w przeszłość, bo to zasłużona rodzina, to także dziadek, który został zamordowany w Katyniu. Dużo tego.
No ja nie wiem, czy dużo, nigdy tak...
Więcej niż przeciętna,
nigdy,
tak powiem.
Nigdy tak nad tym się nie zastanawiałem, czy dużo, czy mało, bo to trudno jak się myśli o własnej rodzinie, to myśli się raczej w kontekście osobistym i osobistych relacji niż jakiegoś tam funkcjonowania.
Dziadka pan nie mógł poznać. To już
nie, no to mój ojciec nie mógł poznać, więc tym bardziej ja nie mogłem poznać, prawda?
Mhm. A jeżeli chodzi o historię, no to tak miękko przejdę do literatury. Ma pan takie ważne lektury z dzieciństwa, które zaważyły trochę na tym, co pan później robił w życiu, na tych wyborach, także dotyczących pójścia na studia, tych wszystkich pańskich aktywności życiowych?
No ja mogę powiedzieć tak, że w bardzo młodym wieku, bo mając kilkanaście lat, bardziej 11, 12 niż 17, 18, to rzeczywiście z wielkim zaangażowaniem czytałem trylogię Henryka Sienkiewicza. Znałem nawet niektóre fragmenty na pamięć.
Ojciec nie pytał na wyrywki?
Nie przypominam sobie pytania, natomiast myślę, że dzisiaj, gdybym stanął do testu takiego z trylogii, to może z innych dzieł literackich, które mam za sobą, to bym w takim teście nie wypadł najlepiej. Ale jeżeli chodzi o trylogię, to myślę, że najgorszy bym nie był w takim teście.
Zapytam też o inne inspiracje, bo to wszystko się gdzieś ze sobą łączy. Jest historia, jest takie umiłowanie tradycji, bo chyba jest pan konserwatystą, jeśli chodzi o takie wybory życiowe. Też ten ślad konserwatyzmu jest w tych takich pana monarchistycznych odnogach. To nie jest polityka, to jest bardziej idea.
Znaczy ja bym powiedział tak,
są takie fascynacje.
Z tymi monarchistycznymi odnogami to nie przesadzajmy. Myślę, że to jest trochę takie przekonanie, nie na zasadzie, że teraz oto mam kandydata na króla, prawda, którego będę lansował. Jest to jakieś, że tak powiem, zamiłowanie do zastanawiania się nad pewnym ustrojem, to raz, ale myślę, że równie ważnym elementem w tym wszystkim jest jednak, są też kwestie jakieś towarzyskie. Ja byłem dosyć swego czasu blisko związany z panem Mariuszem Krzyszkowskim, który kiedyś działał w Unii Polityki Realnej jeszcze na początku lat 90. I od tych początku lat 90. był i jest nadal prezesem klubu zachowawczo-monarchistycznego Ziemi Wielkopolskiej. I ja wtedy, że tak powiem, zapytany, czy nie chciałbym wstąpić, wstąpiłem, myślę, że w równym mierze z chęci studiowania monarchii jako ustroju, co z wielkiej sympatii i atencji do pana Krzyszkowskiego, którego myślę, że środowiska konserwatywne w Poznaniu dobrze znają. Nie będę mówił, kogo tam poznałem z obecnych wielkopolskich notabli i nie tylko wielkopolskich, którzy są dzisiaj na świeczniku, ale jest tego trochę.
Prawda jest też taka, że tak jak powiedziałem, te wszystkie pańskie wybory mają jakiś wspólny mianownik. Zapytałem pana na przykład o to, jaką inspirację muzyczną pan chciałby z nami się podzielić. Usłyszałem, no przecież nie puścicie chorału Gregoriańskiego. Nieprawda, puścimy. Dies Irae specjalnie dla naszego gościa, senator Jan Filip Lubicki. I dlaczego właśnie chorał? Teraz możemy o tym porozmawiać.
To może zaczniemy od innego elementu, to znaczy kiedy puścił pan tą sekwencję z mszy za zmarłych, z mszy rekwiem, bo tak kiedyś w dawnym rycie przedsoborowym przy każdym pogrzebie tą sekwencję śpiewano, to ja najpierw...
Rozszyfrował mnie pan.
To ja najpierw pomyślałem sobie o takim wydarzeniu, które miałem okazję obserwować i jakoś tam współtworzyć. 20 lat minie, 4 grudnia tego roku. To jest msza za duszę Wolfganga Amadeusza Mozarta. I taka była historia, i trochę może zaczynamy od końca, ale że muzycy Akademii Muzycznej w Poznaniu mieli taki pomysł, żeby do mszy za duszę Mozarta, który zmarł 4 grudnia, w nocy z 4 na 5 grudnia, żeby do mszy świętej wykonać rekwiem. No i wszędzie, gdzie trafiali, to wszędzie im mówiono, że no nie bardzo to można z tą mszą w języku polskim, tą zreformowaną, zgrać ze sobą. I ktoś im powiedział, idźcie do Filipa Libickiego, on wam może pomoże. I rzeczywiście wtedy pomogłem. I następnego roku też pomogłem. Teraz od wielu lat już na tej mszy
nie byłem 4 grudnia. W których pan regularnie...
Ale cieszę się, że to trwa. Natomiast ja myślę sobie tak, że no niewątpliwie myślę, że jeszcze bardziej niż w politykę staram się być zaangażowany w Kościół i zawsze pewnie jakby się tu zebrała grupa osób wierzących, to każdy by powiedział takich głębiej zaangażowanych. Dlaczego jesteś zaangażowany? No to jeden by powiedział, bo jeździłem na oazę i tam złapałem bakcyla. Drugi by powiedział, ktoś mi pokazał neokatechumenat i to mnie wciągnęło bardziej w życie Kościoła. Mnie wciągnęło od 92 roku msza trydencka właśnie, która od w archidiecezji poznańskiej za zgodą arcybiskupa, najpierw Stroby, a potem kolejnych arcybiskupów, była od pierwszej niedzieli czerwca, czy drugiej niedzieli czerwca 94 regularnie odprawiana. Dzisiaj jest odprawiana w każdą niedzielę w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa i Świętego Floriana przy ulicy Kościelnej.
Na Poznańskich Jeżycach.
Tak jest. A jeżeli jesteśmy w radiu, to może warto też wspomnieć, że takim głównym animatorem i opiekunem tej grupy jest ksiądz Wojciech Nowicki, redaktor naczelny Radia Emaus.
Radia Emaus. A dlaczego tak dobrze pachnie panu łacina i tak dobrze się pan modli? Bo to jest modlitwa, która ma swój specyficzny rytm, ducha, takt, poetykę.
Wie pan co? Ja jestem zwolennikiem takiej teorii. Może to jest teoria dziwna, jak na osobę, która siebie uważa za osobę wierzącą, ale ja uważam, że najciekawsze rzeczy w życiu dzieją się przez przypadek. I wierzący może raczej powinien powiedzieć, opatrzność, nie ma przypadków, tak? Ale ja, będąc dzieckiem, dużo jeździłem za granicę. Do lekarzy z moimi rodzicami, do Anglii. I tam widziałem różne msze, które wyglądały inaczej niż te msze, które znałem z Polski. Takie bardziej luźne, powiedzmy sobie, mnie to się nie bardzo wszystko podobało. I w 92 roku trafiłem na książkę arcybiskupa Marcela Lefebvre'a List otwarty do zakłopotanych katolików. Wiedziałem, przeczytałem tą książkę. Wiele rzeczy zacząłem rozumieć, kiedy ją przeczytałem. Zdawałem sobie od początku sprawę, że to człowiek o wielkich zasługach, choć, jako misjonarz choć, w Afryce, choć zrobił...
Wtedy poza łącznością...
Choć zrobił w swoim zapale, moim zdaniem, o krok za daleko w 1988 roku i zdawałem sobie sprawę, że podzielając część jego diagnoz, których zresztą uzupełnienie znalazłem potem w takiej książce rozmowy Wittoria Messeriego z kardynałem Ratzingerem, raport o stanie wiary. I jak sobie porównałem
te obie diagnozy,
to sobie pomyślałem, że one są dość podobne, tylko jednak przedstawiane innym językiem, może takim mniej twardym, jeżeli chodzi o kardynała Ratzingera. To pomyślałem sobie, że może warto, że tak powiem, poszukać i zobaczyć, jak ta msza wygląda. Pojechałem pierwszy raz w październiku 92 roku do Wigransbad, to jest Europejskie Seminarium Bractwa Świętego Piotra, czyli największego legalnego wewnątrz kościoła zgromadzenia, które kultywuje tą liturgię, ale bo idę do pewnego...
Tak, ja nie przeszkadzam, widzę, że pan krąży coraz bardziej.
Nie, bo chodzi mi o to, że... Bliżej. No i tam pojechałem w 92 roku po raz pierwszy. Spodobało mi się to. Potem byłem... Każdy ma jakąś swoją duchową ojczyznę. Ja taką duchową ojczyznę też mam. To jest klasztor Świętej Maryi Magdaleny w Le Barreau w Prowansji. 50 kilometrów od Awinionu, gdzie mnisi mają golone tą surę, wstają o trzeciej w nocy. Cały czas. Tak jest. I w ogóle jest ten rytm taki bardziej, powiedzmy, no nie współczesny. I bardzo się w to zaangażowałem. Na początku nie było łatwo, bo trochę nas też mylono z naszymi, że tak powiem, braćmi lefebwrystami odłączonymi, do których mam wiele, wiele też sentymentów i którzy w Poznaniu funkcjonują, choć ja akurat... No nie chodzę tam na mszę świętą z powodu właśnie tej nieregularności prawnej, nazwijmy to, tak? Nieregularności pewnej prawnej, która występuje. Natomiast dlaczego ja o tym mówię i dlaczego wokół tego krążę? Bo tak się akurat złożyło, że potem jeździłem z różnymi osobami tam do tego seminarium. A dzisiaj przełożonym generalnym, czyli szefem na cały świat tego zgromadzenia jest mój przyjaciel, który skończył ekonomię w Poznaniu i w 1999 roku tam wstąpił ksiądz Andrzej Komorowski. Od 2018 roku jest przełożonym generalnym tego zgromadzenia. Nigdy bym w życiu nie przypuszczał, jadąc w 1992 roku tam, żeby pierwszy raz to zobaczyć, a potem z nim w 1997 roku, bo on chciał to zobaczyć, że po 21 latach...
Pan to uczynił.
Okaże się, nie, proszę pana, to nie ja, to wszystko czyni Pan Bóg. Natomiast nigdy bym nie przypuszczał, że tak się sprawa potoczy, a jednak się tak potoczyła.
Wspomniał pan o tym wątku dotyczącym podróży częstych do Anglii, też szpitalnych. No, siłą rzeczy to jest pańska codzienność, ta perspektywa, z jakiej pan spogląda na to wszystko. To jest wózek, pańska choroba. Na ile pan traktuje to jako zupełnie inne spojrzenie na rzeczywistość? Na ile ona wpływa na pańską codzienność, pańska choroba? No i to, że często widzimy pana także u nas w studiu, w towarzystwie ciekawych, fajnych ludzi, którzy po prostu pomagają panu w działalności, w aktywności takiej fizycznej.
Wie pan co? No na pewno jest, znaczy ja bym powiedział tak, myślę, że na niepełnosprawność to zależy trochę w jakich okolicznościach się ją nabyło. Tak? Jeśli się ją nabyło od urodzenia, tak jak ja, to myślę, że może nie być większych problemów w tym sensie, że po prostu nie znam innego sposobu funkcjonowania. Co innego może być, nie wiem, trudno mi wejść w psychikę kogoś, kto na przykład był w pełni sprawny, uprawiał sport, uległ wypadkowi i musi jakby na nowo układać
sobie
życie.
Świat mu się zawalił pewnie.
Tak, to są trochę inne rzeczy. Znaczy, to nie jest tak, że w związku z tym ta niepełnosprawność się na psychice kogoś, kto jest od urodzenia osobą z niepełnosprawnością się nie odkłada i jakoś na psychikę nie wpływa. Wpływa. Ja się o tym, że to wpływa, dowiedziałem stosunkowo późno w moim życiu, ale wpływa. Natomiast nie mam, no ponieważ właśnie całe życie tak funkcjonuje, więc nie mam jakiegoś poczucia, jakiegoś wielkiego ograniczenia. Niewątpliwie to, że jestem parlamentarzystą, może to jest też i pewien autoprzytyk do siebie, że rzeczywiście ja jestem w tej lepszej sytuacji, że będąc parlamentarzystą mam kogoś, kto mi pomoże, kto mnie przybliży, a jeszcze nie udało się w Polsce opracować takiego systemu wsparcia, chociaż są próby podejmowane od lat, żeby ten system wsparcia tak zbudować, żeby każdy, kto potrzebuje takiej pomocy, tą pomoc miał. Tego nie ma. Jeśli ktoś by powiedział, no tak, 16 lat jesteś w polityce i nie ma, tak, na tyle, na ile powinienem się obarczyć tą odpowiedzialnością, że tego nie ma, na tyle się obarczę.
Ja mam wrażenie, że mimo wszystko, mimo tej choroby, jest pan osobą niezwykle aktywną, bardzo dużo podróżującą. Jak patrzę sobie też na skład komisji, w których pan uczestniczy, to zawsze jest tam jakiś Tajwan czy Kirgizja w tle, i pan, czy Ukraina, i pan bywa w tych miejscach. To nie jest takie papierowe członkostwo w komisjach.
A nie, to akurat znowu wracamy do dyskusji o przypadku i opatrzności. Bo ten
Może to jest taki leitmotiv naszej dzisiejszej rozmowy.
Tak, może to jest leitmotiv, bo ten Kirgistan to się pojawił zupełnie przez przypadek. Mianowicie w 2009 roku mój brat powiedział, no, poznałem kolegę, on jest z Kirgistanu, mieszka w akademiku, wszyscy jeżdżą, wyjeżdżają na święta, on zostaje sam. To go zaprosiłem na Wigilię. I tak się pojawił pierwszy Kirgiz w moim życiu, mój przyjaciel Bakit Rozbajew, który nawet do Rady Miasta parę razy próbował startować. Myślę, że ci, którzy śledzą politykę miejską, tego świetnie kojarzą. A dzisiaj, pozwolę sobie na kryptoreklamę pewną.
Kirgizów.
Tak. Nasza Morzeskiego 8 prowadzi znakomitą, pierwszą w Polsce kirgiską restaurację, w której nawet dwa razy był już Robert Makłowicz. 3 lata temu, jak ja miałem pewien kryzys, jeżeli chodzi o współpracowników, bo z kimś tam się rozstałem i tak dalej, to on mówi, słuchaj, a tu jest mój siostrzeniec. Może mój siostrzeniec by się nadał. No i przyszedł Maksat, siostrzeniec Bakita, i tak od 3 lat już współpracujemy. No to trudno, żebym nie założył w związku z tym grupy przyjaźni polsko-kirgistyńskiej.
W parlamencie.
Tak, zresztą, jeśli chce pan anegdotki kirgiskie, bo to jest
taki
program, rozumiem, trochę z anegdotkami, to mam też na swoim koncie odmówienie poparcia wniosku o azyl obecnemu prezydentowi Kirgistanu. Był parlamentarzystą swego czasu, który badał różne nieprawidłowości przy w zasadzie jedynym źródle dochodów Kirgistanu poza rolniczym, czyli prywatyzacji kopalni złota Kumtor. No i tak to badał, że w pewnym momencie musiał uciekać z kraju. No i Bakiet, właściciel tejże restauracji, przyszedł do mnie z nim, żebyś poparł wniosek jego o azyl. Ja tego wniosku nie poparłem. Powiedziałem mu, Bakiet, 2 miesiące temu poparłem wniosek jakiegoś innego twojego kolegi z Kirgistanu i to nie była dobra inwestycja. Odczekajmy z tym panem. Ten pan wrócił do Kirgistanu, wylądował w więzieniu, ale w zeszłym roku w Kirgistanie wybuchła rewolucja. Obalono poprzedniego prezydenta, więzienie otwarto i pan Sadyr Japarow został prezydentem Kirgistanu.
A co by było, gdyby pan ten wniosek poparł?
Tak, to zostałby w Polsce, ale chciałem jeszcze powiedzieć, jak już jesteśmy przy Kirgistanie, że mój asystent, pan Maksat, 7 sierpnia w Biszkeku ma wesele i ja
pan
na to
tam
wesele
będzie.
Jadę.
Słyszałem.
Będę tam oczywiście.
I co, to jest długa podróż? Czy to jest dla pana kraj, który pan ma?
No ja już byłem raz w Kirgistanie na ślubie właśnie tegoż czcigodnego właściciela kirgijskiej restauracji 5 lat temu.
No tak, zawsze, teraz siostrzeniec.
Tak, i zawsze jedzie się tak samo, czyli 2,5 godziny z Warszawy do Stambułu i 5,5 godziny ze Stambułu do Biszkeku.
No to prawdę powiedziawszy, że jak z bicza strzelił.
Też mi się wydaje.
Który kraj pan najbardziej tak sobie wewnętrznie rozkochał? Który kraj panu najbardziej z tych poznanych odpowiada?
Trudno mi powiedzieć. To znaczy, myślę, że może bym powiedział inaczej. Jeśli miałbym gdzieś mieszkać poza Polską, to myślę, że najchętniej bym mieszkał w Rzymie.
A, no to tak, no ale ja myślałem, że pan mi tutaj jakąś egzotyką błysnie.
Nie, egzotyką nie błysnę. To znaczy, podobało mi się wiele krajów, w których byłem, chociaż z drugiej strony nie było ich tak dużo. No poza Europą to był tylko Tajwan i Kirgistan i Kazachstan. I to w zasadzie tyle.
Moglibyśmy o tym rozmawiać bardzo, bardzo długo. Czas nasz niestety się skończył. A jeszcze na koniec, panie senatorze, trochę łaciny w wydaniu muzycznym. Jan Filip Libicki.
Z przyjemnością.
Gość dzisiejszego Poza Protokołem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.